Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulis Historii. Jesteśmy w przystanku Historia na Marszałkowskiej, w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. A moim gościem dzisiaj jest pan dr Michał Patryk Sadłowski, historyk ustroju i prawa, specjalista od też Rosji, od obszaru postradzieckiego. No i autor najnowszej książki, takiej książki już bardziej dla powszechnego odbiorcy, bo poprzednia książka wydana przez Universitas dotyczyła, była książką naukową okresu sprawowania rządów przez Kierańskiego. Tutaj mamy książkę Dzieje najnowszej dyplomacji rosyjskiej od Tsushimy do Ławrowa. Dzień dobry panie rektorze.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
Dlaczego dyplomacją się pan zajął? Co pana skłoniło do napisania książki i też o takim obszarze czasowym, o obszarze osobowym, chociaż tutaj mamy od zdarzenia, od klęski do Ławrowa.
Książka ta ma jakby kilka takich genez, przyczyn. Pierwsza jest taka, że ja pisałem na łamach magazynu Układu Sił przez kilka lat takie artykuły, eseje poświęcone właśnie dziejom dyplomacji rosyjskiej, żeby przybliżyć osobom, które się zainteresowały stosunkami międzynarodowymi, no, tym bardziej pokazać im tą dyplomację rosyjską obecną, tą Związku Radzieckiego, carską, zastanowić się, czy są jakieś elementy kontynuacji, czy ich nie ma, jak wygląda ta polityka rosyjska i czy polityka rosyjska też ma jakieś ładunki takie intelektualne, ideologiczne, czy jak one się zmieniały, jeżeli one były. I właśnie pod wpływem tych prac dla Układu Sił stwierdziliśmy wspólnie z redaktorem naczelnym magazynu i wydawnictwem Zona Zero, że być może warto wydać taką książkę w formie eseju, zebrać te teksty, przerobić, dorobić, bo tu jest jednak 60% to są nowe teksty i dostarczyć właśnie teraz, kiedy mamy już rok wojny, rok inwazji, dla szerszego grona taką książkę, która zaprezentuje biogramy tych podstawowych kierowników federacji, podstawowych kierowników dyplomacji rosyjskiej w XXI wieku i też pokazać, czym się w ogóle kieruje państwo rosyjskie, Rosja, bo ja na uczelni i naukowo zajmuję się generalnie państwowością Rosji, historią państwowości Rosji. To jest bardziej taka praca naukowa w sferze historii ustroju państwa prawa. Ja badam struktury państwa, też oczywiście podstawy intelektualne i ideologiczne, polityczne, ale jednak bardziej pod kątem struktur. I ja patrzę na dyplomację jako element państwa i no element czegoś większego. I też oczywiście ta książka ma na celu pokazania, czym to państwo rosyjskie jest. I że Rosja to nie jest tylko Putin. Że Putin czymś kieruje, jakąś wielką maszyną. I ta maszyna czasami się zmieniała, czasami nie. I jednak ta maszyna jest motorem napędowym imperializmu, mocarstwowości tej polityki, która jest na Ukrainie. Bo ja też często spotykam się w wywiadach medialnych, spotkaniach, nawet w jakichś tam spotkaniach z politykami, doradcami, czasami jak jestem gdzieś zapraszany z taką może nie niewiedzą, ale z takim zastanowieniem się, czym jest ta Rosja, tak? I dlatego i chciałem po prostu pokazać jakby swoją perspektywę państwowości rosyjskiej i jej dyplomacji, ale też uwzględniając takie najnowsze badania rosyjskie i też takie ponadczasowe myśli, bo moja książka też jest poświęcona w dużej mierze postaci Pawła Milukowa, nad którą pracuję i będę jeszcze w Stanach kontynuował badania i planuję po angielsku wydać w ogóle biografię Milukowa, taką polityczną, historyczną, bo no to na przykład była taka postać, która no zdeterminowała dziś myślenie też o rosyjskich dziejach, o polityce i też biografia Milukowa świetnie pokazuje tą Rosję carską, Rosję taką okresu przejścia do państwa czerwonego, ale też tą Rosję emigracyjną i też taką Rosję, która być może mogła być demokratyczna i wtedy jakby, ale jeżeli była, to jaką politykę by prowadziła? I to jest taka postać ponadczasowa i jakby ta książka ma też na celu pokazać pewne sprawy, o których się w Polsce pisało mniej. To jest oczywiście taki bardziej esej. Nie jest on doskonały, biały, on jest bardziej sygnalizacyjny, żeby zwrócić uwagę, że może ktoś się zainteresuje tymi badaniami, tymi rozważaniami, może ktoś będzie prowadził badania naukowe, bo jestem takim obserwatorem Rosji, który uważa, że my w Polsce powinniśmy pracować tutaj nad wspólnie i dzielić się wiedzą, inspirować się. Jestem przeciwnikiem tego takiego zjawiska, które jeszcze niestety występuje na części polskich uczelni, polegającym na tym, że jeżeli ktoś się zajął danym tematem, to już druga osoba nie może się zająć. To jest patologia, ale natomiast...
Ale tak samo było w kinematografii, po co się martwić.
Natomiast ta książka jest też takim podsumowaniem tego, jak ja widziałem tą Rosję przez ileś tam lat i czym ta Rosja jest i moje takie wrażenia pod wpływem tej inwazji. Także to jest takie lekkie podsumowanie, ale też właśnie to jest taki materiał do dyskusji. To nie jest absolutnie jakaś prawda objawiona, która ma być jakby petryfikowana, że tak było, tak jest, tak ma być i nie można pewnych nawet tutaj tez tutaj obruszyć, bo można. Tak, myślę, że bardzo krótko o historii tej książki, myślę, to wszystko.
Profesor Hieronim Grala, który często też już o tym publicznie mówi, który też przyznaje to zawsze prywatnie, uważa go za polityka całkowicie złamanego, zwasalizowanego, ale za wybitnego dyplomatę uważał Siergieja Ławrowa.
Myślę, że wielu...
Już chyba 19 lat jest szefem rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak dobrze liczę w głowie.
Myślę, że wiele osób na świecie, i to w kręgach dyplomatycznych, eksperckich, politycznych, medialnych, takich obserwatorsko-komentatorskich, do czasu tej inwazji uważało Ławrowa za profesjonalistę, specjalistę, znakomicie wykształconego, posiadającego obycie w świecie, znającego języki obce, doskonale znającego meandry polityki międzynarodowej, prawa międzynarodowego. Jednak polityka, który realizuje dość skuteczną politykę, który realizuje dość skuteczną wizję Rosji putinowskiej, osiąga realne sukcesy, na przykład Nord Stream 1, Nord Stream 2, jednak zajęcie Krymu, no to jest jednak te wydarzenia miały też pewną podbudowę czy obudowę dyplomatyczną. I nawet w polskiej dyplomacji ja spotkałem takie zdania, że jednak Ławrow to jest bardzo poważna postać, profesjonalna. I na przykład Andrzej Kozyriew, teraz opozycjonista żyjący w Stanach, ale on też wielokrotnie wspominał, że Ławrow, jeżeli chodzi o materiał na dyplomatę, to jest znakomita postać. Natomiast problem jest taki, że coś się stało z Ławrowem, tak? I pytanie, kim jest Ławrow? Czy z jednej strony jestem profesjonalistą, ale z drugiej strony jakoś siedzą z nim pewne pokłady takiego dążenia do mocarstwowości, imperializmu, z drugiej strony może konformizm, uwikłanie w ten system, może już starość, brak możliwości wyjścia z tego wszystkiego spowodowały, że jest jednym z współodpowiedzialnych za tą inwazję. Nawet jeżeli dokładnie nie wiedział o dacie tej inwazji, to i tak jest współodpowiedzialny za całą obsługę później tej dyplomatyczną następstw tej inwazji. Jest odpowiedzialny za te zbrodnie, które też armia rosyjska dokonuje na Ukrainie. Jest odpowiedzialny za ogólny kurs polityki, bo tutaj tą odpowiedzialność on bez wątpienia ponosi, bo on jest w tym ścisłym kierownictwie Federacji Rosyjskiej. Oczywiście już nie niuansując, czy on podejmuje decyzje, czy też po prostu musi wdrażać pewne decyzje, które są tam przy wąskim stoliku podejmowane. I jest oczywiście wielkie pytanie i ta książka też ma na celu zastanowienie się nad taką kwestią, czy Ławrow będzie tym, który pójdzie na dno, tak jak okręty rosyjskie pod Tsushimą i w ogóle tak jak Rosja poniosła wielką klęskę w czasie wojny, tak, 904-905 z Japonią, czy też Ławrow dożyje jeszcze takiego, można powiedzieć, triumfu dyplomacji rosyjskiej, czyli nawet jeżeli Rosja przegra wojnę, to Rosja może wygrać pokój, no bo wojna rosyjska-japońska, mimo klęski militarnej, ona skończyła się per saldo dość łagodnym pokojem, dość łagodnym rozejmem, dość łagodnym pokojem i po tej wojnie Rosja mogła rozpocząć modernizację i ustroju, i gospodarki częściowo, i przede wszystkim Rosja stała się po tej wojnie już takim, można powiedzieć, pełnym sojusznikiem Anglii, Francji i już szykowała się, można powiedzieć, no, w mniejszym, większym tempie do starcia z tym blokiem germańskim, tak, z państwami centralnymi, więc pytanie, jak będzie teraz, jak Ławrow skończy, tak, tą swoją karierę.
Ale zakłada pan, że, czy zakłada pan może inaczej, to niech to będzie pytanie, czy zakłada pan, że Ukraina może być dla Federacji Rosyjskiej tym, czym dla Imperium Carów, Imperium Rosyjskiego Carów była wojna rosyjsko-japońska?
Ja z jednej strony lubię analogie, z drugiej strony czasami ich unikam, bo one są bardzo niebezpieczne. Na pewno podobieństwa, jeżeli chodzi o Japonię i Ukrainę, są w takiej podstawowej kwestii, w lekceważeniu. Tak? To jest jednak widać, że tak samo jak carat lekceważył, czy kierownictwo caratu lekceważyło Japonię, lekceważyło potencjał, procesy modernizacyjne, armię i w ogóle zdolności do przeprowadzenia kampanii skutecznej przeciwko Rosji, tak samo kierownictwo Federacji Rosyjskiej zlekceważyło. To jest bardzo podobny modus operandi. Również są pewne takie informacje wskazujące na to, że część elity rosyjskiej, czy nawet dyplomacji próbowała być może wpływać na Kreml, żeby tej inwazji nie było. I tak też widzimy w latach 902-3 takie próby dyplomacji rosyjskiej, carskiej, żeby te jednak dogadać się z Japończykami. Pytanie, czy to było możliwe, czy nie. Tutaj również mamy takie podobieństwa. Natomiast tutaj oczywiście są pewne analogie, bo wiele osób się zastanawia, czy Rosję czeka teraz krach, czy czeka rozpad, czy czeka rewolucja, a jeśli rewolucja, to jaka? Czy ona zacznie się oddolnie, czy w miastach, czy też zacznie się na froncie, czy też dojdzie do buntu, więc naprawdę wątpliwości jest bardzo, bardzo wiele. Natomiast dyplomacja Federacji Rosyjskiej teraz ma oczywiście główne zadanie. To główne zadanie to jest pomóc Putinowi utrzymać władzę, a żeby pomóc Putinowi utrzymać władzę, no oczywiście, to musi z jednej strony dążyć do jak najkorzystniejszego zakończenia tego konfliktu, ale obok tego musi też realizować cele gospodarcze, czyli na przykład dyplomacja Federacji Rosyjskiej obsługuje, czy pomaga pozyskiwać towary, produkty, pomaga sprzedawać też pewne surowce, żeby jednak zbalansować ten budżet, który jest już w bardzo trudnej sytuacji. Ta dyplomacja cały czas pracuje. Dyplomacja też pomaga spotykać się z liderami światowymi i nie tylko z takimi bardzo ważnymi, bo na przykład z liderami Węgier, to nie umniejszam Węgrom tego, że to nie jest państwo nieznaczące, ale z punktu widzenia oczywiście mapy, wielkości, potencjału, no jest to ograniczone, są to ograniczone możliwości, ale w warunkach sankcji, no Węgry odgrywają ważną rolę, tak, w polityce Federacji Rosyjskiej i ta dyplomacja, widzę, cały czas pracuje. Mieliśmy teraz wizytę liderów części państw afrykańskich na Ukrainie i w Rosji i również ta dyplomacja Federacji Rosyjskiej się tym zajmowała i też dyplomacja tak szeroko rozumiejąc to, bo dyplomację można rozumieć wąsko, czyli tam realizowaną przez rosyjskie MSZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale też szeroko taką dyplomację putinowską, która jest realizowana też przez administrację prezydenta, przez osoby w kręgu prezydenta, czy nawet niektórych historyków, którzy są rzuceni na ten front walki ideologicznej, czy też antyzachodniej. Na przykład historycy odgrywają, rosyjscy, ważną rolę, na przykład jeżeli chodzi o relacje czy uderzanie bardziej na przykład w państwa bałtyckie i odnajdywanie jakichś dowodów tego, że na przykład Łotysze, czy Litwini, czy Estończycy uczestniczyli w na przykład pogromach ludności Związku Radzieckiego w czasie II wojny światowej, a później na przykład część tych żołnierzy, czy funkcjonariuszy, czy w ogóle działaczy litewskich, estońskich, czy bardziej łotewskich została przyjęta do służby w Stanach Zjednoczonych. Więc to też jest, to są bardzo ważne rzeczy, które też gdzieś dyplomacja wykonuje, no i też dyplomacja jest też częściowo, tak można powiedzieć, przykrywką czy platformą do współpracy ze służbami specjalnymi. Tak? Pytanie, na ile te dwa światy się przeciwdziałają.
A no właśnie, to jest takie dobre pytanie, w jakich relacjach może być Siergiej Ławrow z Naryszkinem, szefem wywiadu rosyjskiego?
Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy jestem kompetentny, żeby na to odpowiedzieć, biorąc pod uwagę to, że pojawiają się różne spekulacje dotyczące tego, że Naryszkin był jednak, czy był najprawdopodobniej przeciwko w ogóle tej formie rozprawy z Ukrainą, jaką Kreml przygotował. Czyli są tutaj hipotezy i też tutaj goście dzisiaj sił pana redaktora, w tym profesor Grala, tutaj otwarcie mówią, że no, część wywiadu rosyjskiego mogła przekazać w ogóle informacje o inwazji o inwazji dla Amerykanów, a być może właśnie pośrednikiem, czy za pomocą kanałów dyplomatycznych odbyło się to przekazanie planów o inwazji, więc to też jest pytanie, na ile ktoś w MSZ-cie współpracował z tymi, czy był częścią tego może spisku, czy akcji. Pytanie, czy to w ogóle miało miejsce, ale są takie rozważania. No, aktualnie myślę, że ci panowie, nie wiem na ile, czy oni się lubią, czy się nie lubią, akurat takiej wiedzy nie posiada. Natomiast na pewno ta dyplomacja musi ze służbami współpracować chyba aktywniej, no bo warunki pracy na Zachodzie na przykład są trudne dla rosyjskich dyplomatów, tak? I tutaj widzę, musi nastąpić taki ścisły sojusz, bo ambasady Federacji Rosyjskiej już w Europie Zachodniej, czy w ogóle w państwach NATO są nieliczne i tutaj trzeba naprawdę te administracyjnie i jakby logistycznie i politycznie, dyplomatycznie to wszystko ważyć. To pewnie jest bardzo trudne i tutaj musi dojść do jakiegoś ścisłej współpracy, żeby to działało. Pytanie, czy to jest możliwe. No a z drugiej strony w państwach nie europejskich czy nie natowskich być może właśnie jest szersze pole teraz do działania rosyjskiej dyplomacji, służb i rosyjskiego biznesu, bo trzeba teraz jak najwięcej ściągnąć towarów, najwięcej sprzedać i przede wszystkim Rosjanie konstruują ideologicznie i państwowo w wymiarze strategicznym taką koncepcję globalnej większości, czyli chcą budować takie narracje, ale też na podstawie tych narracji pewne więzy kulturowe, polityczne, dyplomatyczne z państwami, które dystansują się od świata zachodniego i to ma mieć wymiar właśnie gospodarczy, polityczny, dyplomatyczny i żeby neutralizować świat zachodni, a najbardziej Stany Zjednoczone i wytrwać w tej rozgrywce, czy wytrwać w ogóle sankcje z pomocą, czy we współpracy, czy w ogóle przy jakiejś może asertywności, czy tolerancji tamtych państw. I to jest wielkie zadanie dyplomacji rosyjskiej, których my czasami nie dostrzegamy, bo my tutaj nad Wisłą mamy bardziej, widzimy, co się dzieje tutaj państwa bałtyckie, tak, mamy tutaj Białoruś, Ukraina, ale dyplomacja rosyjska aktywizowała się w innych regionach świata.
A w których regionach się głównie zdynamizowało jej działanie?
No, na pewno Afryka, tak, to jest w ogóle kontynent afrykański w ogóle, no, ale państwa takie jak Algieria, Maroko, Egipt, no przede wszystkim te państwa bliższe nawet Polsce, no czy Turcja przede wszystkim, tak, to jest Turcja, to są Węgry, to jest bardzo ważne, bo to są jednak taka możliwość jednak posiadania wglądu tego, co się dzieje jednak w państwie natowskim i w Unii Europejskiej. To jest przede wszystkim Gruzja, to jest przede wszystkim Azerbejdżan, przede wszystkim to jest też Armenia, chociaż tam jest bardzo trudno, bo Amerykanie starają się być taką przeciwwagą dla Rosji i też Francja coraz bardziej stawia na Armenię. Między innymi w tych dniach znajduje się minister obrony Armenii w Paryżu, gdzie trwają rozmowy o zakupie broni, więc to też jest taki mały game changer na Kaukazie Południowym. Zobaczymy, co z tego będzie, ale Azja Centralna, to jest Ameryka Południowa, tak? Kuba, to jest Wietnam, to jest próba jakoś ułożenia i relacji z Chinami, Iran, więc z tych kierunków jest, widzi pan, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i Rosjanie latają po świecie. Zresztą Ławrow też lata po świecie, tak? To widać.
No dobrze. A całkiem niedawne spotkanie prezydenta Federacji Rosyjskiej z przywódcą Komunistycznej Partii Chin. A można odebrać to jako sukces Ławrowa, czy pewnego rodzaju manewr konieczny w sytuacji, w której Rosja się znalazła?
No myślę, że tutaj pan redaktor słusznie zauważył, że z jednej strony jest to konieczność, gdyż no, jeżeli stawiamy na wielką konfrontację ze światem zachodnim i jeżeli musimy wytrwać te sankcje, to musimy mieć kontakt z największymi rywalami świata zachodniego, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, więc tutaj jest naturalnie kontakty z Chinami są kluczowe. Przede wszystkim, żeby sprzedać swoje surowce, żeby ewentualnie kupić jakieś surowce, których nie mamy, a najbardziej kupić pewne produkty czy półprodukty, kupić jakieś materiały służące do konstrukcji czegoś, przede wszystkim, żeby uzyskać jakąś pomoc dyplomatyczną, czy przehandlować, czy uzyskać jakąś pomoc w zamian za coś. To jest oczywiście też próba propagandowego pokazania dla własnych obywateli, że zobaczcie, potężne Chiny, które rosną, które stoją, są realną przeciwwagą dla tej nieszczęsnej Ameryki, one jednak przyjechały, lider Chin zamanifestował, że on uznaje Władimira Putina jako prezydenta. Być może to była też manifestacja nie tylko tego, że Chiny uznają prezydenta, tylko że uznają ten system władzy, uznają te relacje i być może Chiny wolą mieć Rosję jako słabszego partnera i ta kroplówka będzie po prostu dozowana, żeby Rosja po prostu się utrzymała jako państwo antyzachodnie, żeby jednak mieć Rosję po swojej stronie w tym wielkim obozie ideologicznym. No i być może ta polityka chińska polega na tym, żeby lepiej dążyć do tego, żeby w przyszłości mieć jakiś swoich pograniczników w Brześciu, a nie żeby pogranicznicy natowscy byli na granicy mongolsko-chińskiej, więc to też jest może takie globalne spojrzenie. Na pewno to jest też masa interesów, masa informacji. Później była wizyta bardzo ważna premiera Miszustina, czyli to też proszę zobaczyć, że jednak ta do Chin poleciał technokrata, specjalista, który doskonale wie, ile Rosja ma pieniędzy, ile ma aktywów, jakie ma długi, jakie ma zobowiązania, jak działa system celny, jak działa system podatkowy, handlowy, inwestycyjny i dlatego poleciał do Chin Miszustin, bo on wie, co Rosja potrzebuje od Chin. Rosjanie zresztą tam dokonali kilku zgrzytów dyplomatycznych, bo zapakowali na pokład samolotu i kilka osób, których Chińczycy nie chcieli widzieć. Zapakowali też te osoby, które znajdowały się na listach sankcyjnych, czyli wrzucili takie gorące kartofle Chińczykom. To też pewnie rosyjska dyplomacja tym trochę kierowała. No, z drugiej strony są jakieś informacje, że Chińczycy byli bardzo asertywni, bardzo ostrożni, bo Chińczycy też się boją przede wszystkim wciągania Chin w ten konflikt, w tym sensie, że jakichś przedwczesnych sankcji czy przedwczesnego zrywania z Zachodem, a być może Chiny po prostu, ja nie jestem specjalistą od spraw Chin, ja tutaj spekuluję, ale być może Chiny rozumieją, że jeżeli ta konfrontacja ideologiczna i geopolityczna będzie się zwiększać, tą Rosję trzeba będzie utrzymać, natomiast trzeba to odłożyć, ten punkt taki zapalny, tak, z Zachodem i na razie jak najwięcej handlować, jak najwięcej zyskać z tych relacji z Zachodem, ale gdzieś z tą Rosją trzeba będzie mieć dobre relacje, a być może oni przyjęli tego Miszustina, wskazując, że chłopaki, jak przejmiecie władzę, czy obalicie tego Putina, no to my będziemy z wami teraz robić interesy, więc to jest nieprzypadkowa, tak, nieprzypadkowa rzecz. Ja myślę, że Chińczycy też rozumieją dobrze, że Putin jest trudną osobą. Putina trudno przekonać, Putin być może już żyje w swoim świecie i ta wizyta też miała na celu zobaczenie realnej sytuacji. Być może lider Chin chciał też przyjechać ze swoimi ekspertami i zobaczyć, co się na Kremlu dzieje. I to jest unikalna możliwość, bo nie da się tego jednak zobaczyć przez swoją ambasadę, nie da się zobaczyć przez swój wywiad, nie da się tego zobaczyć przez rozmowy na Skype'ie, a trzeba po prostu spotkać się przy stoliku. I to też jest taki model też tej kultury politycznej Chin i Rosji, bo to są państwa, które mają odrębny ustrój, manifestują swój odrębny ustrój od Zachodu, państw takich scentralizowanych, zbiurokratyzowanych, niedemokratycznych, one się tym chlubią, że są wielkimi mocarstwami i relacje między tymi państwami odbywają się pomiędzy wielkimi liderami. To nie jest dyskusja społeczeństw, to nie jest relacje też społeczeństw, dziennikarzy, tak, przedstawicieli biznesu, tych NGO-sów, jak bardziej w świecie zachodnim, tylko to jest taka rozmowa poważnych panów, którzy przyjeżdżają i dogadują się o miejscach na mapie. Więc myślę, że ta wizyta właśnie miała kilka takich bardzo ważnych punktów i też nie wolno czasami tego spłycać, tak, w sensie, że albo to już Chiny zjedzą Rosję, albo Rosja będzie miała super relacje, bo wątków tam jest bardzo dużo, a jednak wschód to też etykieta, tak? I sam przyjazd też był być może manifestacją tego, że Chiny popierają ten ustrój, który jest i popierają stabilność i to, że na przykład Putin może wystartować w wyborach 2024 i utrzyma ten jakby cały system władzy.
Panie doktorze, też nie bez powodu pytałem o te Chiny, bo jednak ta idea, głównie tak współcześnie, lekko publicystycznie, także za sprawą wywiadów, była wywoływana po 2014 roku, czyli w momencie tej otwarcia, tej wojny, także o Donbas przez Aleksandra Dugina, czyli kwestia euroazjatyzmu. Na ile to jest poważna idea, na ile to była, nie wiem, mrzonka akademicka, publicystyczna, na ile ona może być rozpatrywana właśnie przez poważnych urzędników rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych?
Znaczy, sam eurazjatyzm był jakby naturalną reakcją części elit Imperium Rosyjskiego, części elit tej Rosji rewolucyjnej roku 17, części elit Białej Rosji po wielkim wstrząsie, przegranej, załamania się państwa, zakończenia procesu demokratyzacji, i eurazjatyzm odrzucał, tak? Tak przypomnę, odrzucał z jednej strony tą drogę zachodnią rozwoju Rosji, to było po prostu odrzucenie, wskazanie, że Zachód przyniósł dla Rosji z jednej strony marksizm, tak? Z drugiej strony Zachód przyniósł dla Rosji to rewolucję, przyniósł załamanie się państwa, ta demokratyzacja to jednak rozbiła Rosję, te procesy. Z drugiej strony eurazjatyzm odrzucał drogę bolszewicką, odrzucał ten totalitaryzm bolszewicki, i eurazjatyzm był takim poszukiwaniem. To był potężny ruch intelektualny, nie tylko w polityce, w geografii, w myśli prawnej, ale też w kulturze, który no, został gdzieś, umarł, można powiedzieć tak, w latach drugiej połowie lat 30. wraz z osłabieniem emigracji, stalinizmem i też taką nadzieją, że elity Związku Radzieckiego będą ewoluować same, że w pewnym momencie odrzucą Stalina i będzie czas dla eurazjatów. Później eurazjatyzm gdzieś zyskał znowu taką wzgląd ze strony tej Rosji powstałej po 91. I on jest potężnym kierunkiem, bo on zyskał teraz sankcję państwową, bo o eurazjatyzmie mówi się, i ja też o tym pisałem w Rzeczpospolitej już rok temu, jedni z głównych teraz ideologów takiej rosyjskiej polityki zagranicznej, między innymi Dmitrij Trenin, ale nie tylko on, na przykład Timofij Bordaczow, czy Fiodor Lukianow, czy w ogóle Klub Wałda i Gazeta Profil, czy Rosja w globalnej polityce, Rosyjska Rada do Spraw Stosunków Międzynarodowych, no masę tego jest. I oni właśnie szuflują i oni wskazują, że my teraz powinniśmy postawić właśnie na tą trzecią drogę, wydzielenie się od zarówno też od Chin, też bardziej geograficznie od Zachodu, ale bardziej postawić na ten zwrot na wschód, że bardziej stamtąd czerpać pewne wzorce, pewną też samowystarczalność. I tu jest taka, widać też Surkowowska, bo Surkow jako doradca też w pewnym momencie propagował to, że Rosja musi utrzymać na pewien sposób pewne zapóźnienie gospodarcze i pewne oderwanie od Zachodu, i nie tylko od Zachodu, żeby w warunkach tąpnięcia świata, tak, tąpnięcia na arenie międzynarodowej, wytrwać jako taka wyspa, tak, czyli taką, eurazjatyzm, on nie wziął się znikąd, jako ruch intelektualny on był przebogaty i też te pisma z lat 20. zostały w ostatnich latach bardzo intensywnie wznawiane, ale też Lew Gumilow podejmował się tak podobnymi badaniami, i przecież na ostatnim spotkaniu Putin cytował Gumilowa, na ostatnim spotkaniu z korespondentami wojennymi, blogerami, czyli widać, że no, bracia Kowalczukowie podobno Gumilowa dobrze znają, więc widać, że gdzieś u Putina jest też próba uzasadnienia, tak, uzasadnienia swoich działań tymi ideologiami. Pytanie, czy to jest też jego taka własna inicjatywa, czy to też mu się to spodobało, ktoś mu to przynosi, ale ja jestem przeciwnikiem też spisywania tego wszystkiego do takich rzeczy, że to jest po prostu wszystko przynoszone na podstawie potrzeb politycznych. To jest jednak coś, co wynika z przemyślanych działań i też takiej potrzeb, ale potrzeb realnych, takiej potrzeb, że dobrze, żeby tu wytrwać jako Rosja, ale Rosja jako państwo właśnie scentralizowane, zhierarchizowane, zbiurokratyzowane, Rosja jako państwo wielkie, Rosja jako państwo nie dające sobie narzucić żadnych wpływów, a zwłaszcza zachodnich ustrojowych, czyli jeżeli musimy wytrwać w tym reżimie, jakim mamy, to musimy mieć też tą twardą ideologię, która też wytłumaczy ludziom, jak żyć, w jakich warunkach, i też pewien dystans do pewnych takich nowinek lewicowych, progresywnych, to też w sobie zawiera. I ten, jestem przeciwnikiem też wskazywania, że ten czas, pewien zwrot konserwatywny, nazwijmy to ogólnie, był też kreowany z Kremla, bo też ten zwrot konserwatywny, on był, odpowiada na potrzeby części ludności Rosji. Oczywiście on też uderza w tą Rosję już z okcydentalizowaną, w tą Rosję miejską, tą Rosję hipsterską, która też już w ostatnich latach była. Zresztą Piotr Kwieciński też o tym opowiadał ciekawie, o ostatnich zmianach w Moskwie, tak? O tych hulajnogach, które na ulicy gdzieś są, o tej cyfryzacji usług publicznych, ale ten euroazjatyzm, on jest potrzebny, ale on wrócił. Ja powiem tak, on jest wrócił i jest jedna wielka kwestia. On jest realizowany w polityce zagranicznej, natomiast on ma być jako jednym z narzędzi, które ma pozwolić utrzymać putinizm bez Putina, czyli to jest próba wymówienia elitom, że macie być tą twierdzą antyzachodnią, macie być tą trzecią drogą, macie ten kurs utrzymać, ale też kształcić w tym duchu nowe pokolenie. I pytanie, czy wojna nie przewróci tego projektu, czy warunki gospodarcze nie przewrócą tego projektu i czy część elit w pewnym momencie jeszcze powie nie, to jest jednak za daleko. Natomiast pewne przyciski już zostały ruszone i naciśnięte. I na przykład Dmitrij Muratow, noblista, dziennikarz, no taki rycerz mediów opozycyjnych, mówił w ostatnim czasie wielokrotnie, że według jego oceny to już jest koniec. To już jest po prostu, Rosja nie wróci do Europy. I Kreml mówi to samo, to jest co ciekawe. I też Kreml mówi to po to, żeby powiedzieć, słuchajcie, Zachód już sankcji nigdy nie zniesie i to też jest szansa, że nie myślcie, że będziecie czerpać jakiekolwiek korzyści konsumpcyjne. Trzeba po prostu teraz zakotwiczyć się i zwrócić na wschód i dyplomacja musi działać w tym po prostu duchu.
A co to znaczy w tym przypadku wrócić na wschód czy zakorzenić się na wschodzie? Jakiego typu to ma być działanie? Z czego ma czerpać ta myśl w takim razie rosyjska? Z jakichś orientalnych wzorców?
Ostatnio o tym pisał Timofiej Bordaczow. Jeżeli chodzi o ustrój państwa i politykę, to jest tak. To jest na przykład odrzucenie ostatecznie tego konceptu, wybicie elitom z głowy, że państwo może być zorganizowane w sposób oddolny, żeby tak jak to zaczęło się w Europie w XVIII wieku od rewolucji francuskiej, kiedy jest jakiś abstrakcyjny suweren, który wybiera władzę na poziomie lokalnym, na poziomie parlamentu, jest ten model konsensualny, wymienialny. Tak ma nie być. Model wschodni to jest bardzo ogólnie to jest wąski krąg decyzyjny, car, który ma jeszcze jakąś legitymację, czy to boską, czy jakąś utylitarną i my przez taki model scentralizowania możemy władnąć tym wielkim terytorium. To jest przede wszystkim taki model, gdzie prawo jest tworzone czasami ad hoc na potrzeby danej sytuacji, kiedy to nie jest prawo tworzone przez parlament, kiedy jest przewidywalne, to jest prawo jest uzasadniane jakąś potrzebą bieżącą polityczną. To jest przede wszystkim pewna czasami próba dania wolności dla pewnych lokalnych elit, ale pod warunkiem takiej wierności, czyli na przykład mamy jakichś udzielnych władców, jak Kadyrow. Mamy Kadyrowa, który tam sobie rządzi według swoich zasad lokalnie, ale przestrzega tego najważniejszej rzeczy, tego samodzierżawia putinowskiego, czyli po prostu jest wierny Putinowi, a jak Putin zaczął wojnę, to Kadyrow wysłał swoich żołnierzy i to jest taki model, więc to jest mniej więcej, oczywiście to jest ja to też rekonstruuję na podstawie tych komunikatów, które wypływają. Pewnie Rosjanie sami nie wiedzą dokładnie, co tam jeszcze trzeba w to włożyć. Natomiast pewien taki antyprogresizm, antyglobalizm też tu będzie na pewno widoczny, tak? Pewna poprawność polityczna, która występuje już w państwach Zachodu, czy w Polsce również będzie tego dotyczyć. Znaczy tam w Rosji tego po prostu nie będzie. Czyli jeżeli u nas już nie można powiedzieć, że jakieś państwa są zapóźnione i osoby z tych państw mogą stwarzać jakieś tam zagrożenie, to w Rosji no raczej to jest możliwe i raczej to będzie na tym bazować. Tak? I być może czeka nas też taka nacjonalizacja elit. Ostatnio rektor Uniwersytetu MGIMO, czyli tego Uniwersytetu Odpowiedzialnego za kształcenie kadry dyplomatycznej, między innymi on powiedział, że my teraz zwiększyliśmy kursy języków wschodnich, chińskiego, tureckiego, perskiego, tych języków też bardziej takich mniej używanych, ale właściwych dla tych państw Azji, Ameryki Południowej, hiszpański, tak, portugalski. języki afrykańskie, też zwiększyliśmy zakres specjalizacji, jeżeli chodzi o te regiony geograficzne, to też jest przykład tego, tak? Też i mowa jest o tej nacjonalizacji elit, czyli o tym, żeby jednak Rosjanin inwestował majątek w swoim państwie, żeby ten kapitał miał narodowość rosyjską, czyli mamy tu taki, Petrze, szalony zwrot, taki bardzo konserwatywny, chociaż to pokolenie, które rządzi Rosją, już jest wiekowo, z racji wieku pewnie konserwatywne. Natomiast no, widzimy próby wyrażania tego przez dyplomację i widzimy też zderzenie się dwóch opcji, bo z jednej strony mamy opozycję rosyjską, która widzi państwo zupełnie inaczej, czyli widzi państwo jako coś zbudowanego od dołu, przez ludzi, przez suwerena, ten suweren jest i ten suweren ma być źródłem władzy, a nie wąski krąg osób, który sobie uzurpuje, tak, czy wskazuje, że źródłem władzy jest dążenie do bycia potęgą, wielkim imperium, tak, i to jest wielkie zderzenie. I nawet oczywiście po stronie opozycji mogą też być imperialiści, mocarstwowcy, ale oni widzą jednak to państwo inaczej zbudowane, inaczej skonstruowane i w Rosji się toczy wielka walka, też ideologiczna, intelektualna, walka w głowach i pytanie, czy ta walka, kto zwycięży. Na razie widać, że Kreml prowadzi, bo ma też oczywiście zasoby, środki, ale pytanie, czy oczywiście wojna, czy wsparcie Zachodu dla Ukrainy, czy sankcje, czy też rozpadający się trochę budżet, czy osłabiający się budżet, nie zawali tych konstrukcji, ale no myślę, że ten rok będzie ważny, tak? Być może ten rok będzie kluczowy, bo będzie pytanie, czy Rosja przejdzie stres test w postaci takiej właśnie utrzymania gospodarki. Czy Rosja stworzy nowy model, czy ten model przetrwa? No i oczywiście widzimy jeszcze drugi proces, bardzo niebezpieczny, którym uczestniczy dyplomacja rosyjska, to jest oczywiście proces straszenia użyciem broni jądrowej. I to jest na Białoruś teraz trafi broń rosyjska jądrowa, trafia i to jest ciekawy przypadek, niepokojący, bo to jest pierwszy raz, od kiedy Związek Radziecki upadł, ta broń wyjeżdża poza granicę, tak? I pytanie, czy te dyskusje, które się teraz toczą o użyciu broni jądrowej, to nie jest próba legitymizacji takiego pomysłu na przyszłość, czy jakby ten proces zaczyna się i żyjemy w takiej epoce, która jest w ogóle nieprzewidywalna, bo takich sytuacji nie były, może były podobne, ale nie takie jak teraz, tak? I to też jest bardzo niebezpieczne. Może dyplomacja rosyjska też ma na zadanie słuchać opinii też tych państw jak Indie, jak Chiny, bo te państwa też mogą być zaniepokojone tym, co się dzieje w Rosji.
No dobrze, tutaj padła jedna ważna nazwa, nie bez powodu ją pan wymienił, czyli nazwa kształtująca kadry przyszłych urzędników, którzy mają pracować tak na placówkach, jak i w centrali moskiewskiej, czyli MGIMO. Czym jest ta uczelnia? Albo inaczej, jak się zostaje dyplomatą w Federacji Rosyjskiej?
Jak się zostaje dyplomatą? Myślę, że jest w praktyce wiele dróg. No, jedna właśnie z tych takich klasycznych, czy bardzo znanych medialnie, ekspercko, to jest właśnie zakończenie szkoły średniej i wstąpienie do Moskiewskiego Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych, takiej jednostki wykreowanej, założonej w Związku Radzieckim, która miała być specjalistyczną jednostką, która z jednej strony uczy o regionie, w którym ma służyć potencjalny dyplomata, z drugiej strony ma służyć do perfekcyjnej nauki języków, też oczywiście obróbce ideologicznej. I też to MGIMO, ja też kilkakrotnie miałem być przyjemność bycia na tej jednostce, na konferencjach, nawet ministra Ławrowa na jednej konferencji widziałem, chociaż teraz to może być obciążające w tych czasach. Natomiast tam trafiały w praktyce takie trzy kategorie osób. Z jednej strony to osoby bardzo zdolne, osoby, które jednak wiele siły włożyły, żeby się przebić, zwłaszcza z prowincji, czy intensywnie się uczyły, osoby zdolne i ten komponent on jest i on jest wykorzystywany przez dyplomację rosyjską, bo dyplomacja rosyjska mimo korupcji, mimo też tam synów oligarchii, tych bogatych urzędników, dyplomacja rosyjska i to jest jakby takie, oni nazywają to takim spuścizną Piotra I, że struktura państwa musi dopuszczać świeżą krew i musi dopuszczać osób z tak zwanych nizów, mimo wszystko, żeby napędzać tą wojowniczość, ale dać energię, siłę, tak? Zresztą to jest na wielu poziomach, bo sama postać Prigożyna widać, to jest tego symbolem. Ale wracając do dyplomacji, tak? To są, tam były te osoby naprawdę zdolne, zdolne, pracowite. Były osoby oczywiście z oligarchii, z bogatego biznesu, które po prostu chciały mieć dyplom albo po prostu nie tylko dyplom, bo możliwość wejścia do różnych spółek i do tej dyplomacji. No i też osoby właśnie, jakie? Osoby, które miały rodziców już usytuowanych w tym systemie władzy i dyplomacji, czyli GIMO pełniło i pełni rolę takiej kontynuacji instytucjonalno-personalnej. Czyli po prostu, jeżeli ojciec był dyplomatą, czy jest dyplomatą, dziadek, no to syn i to jest, i to widać, i to się dzieje, i te nazwiska się powtarzają, i nazwiska nie tylko takie znane, jak na przykład Gromyko i jego tam synowie i wnukowie, ale też tych obecnych już dyplomatów. Czyli to jest bardzo, to znaczy z punktu widzenia państwa rosyjskiego, autorytarnego, takiego neosamodzierżawia, to jest bardzo istotne, bo z jednej strony taka jednostka ma zapewnić dla elit pewność, że ich dzieciaki, mówiąc tak wprost, nie zostaną pozostawione same sobie, a z drugiej strony też będą służyć państwu, też będą przekazywać tą wiedzę, którą też dostały w domu w czasie podróży i będą miały zapewniony byt. I co ciekawe, no, ta MGIMO też służy jako takie miejsce, gdzie rosyjskie służby specjalne przyglądają się różnym studentom i typują, werbują, biorą, tak? I to jest bardzo istotne też w tym całym procesie. I też to MGIMO miało jeszcze jedną funkcję. Na tą MGIMO przyjeżdżali stypendyści z różnych państw, tak? Czyli też można było pozyskać, może nie zwerbować, ale czasami pozyskać tak intelektualnie, czy też po prostu sprawdzać, jak na przykład służby innych państw wysyłają różnych studentów czy pracowników naukowych. To też jest forma jakby takiej wymiany wiedzy instytucjonalnej. To nie musi być jakieś, to nie muszą być jakieś takie kontrszachty ciemne, bo to jest, świat jest bardzo skomplikowany i ta uczelnia zresztą do czasów jeszcze do inwazji na Krym, ale też jeszcze, to teraz to wiadomo, te więzi są zerwane, ale jeszcze przed inwazją w miarę cieszyła się takim prestiżem i miejscem, gdzie można było z kimś porozmawiać, kto wie, co mniej więcej jest w okolicach Kremla, czy jakie mogą tam tendencje intelektualne, czy jakie koncepcje polityki zagranicznej będą opracowywane, bo jednak ci pracownicy MGIMO mają wzgląd do wielu spraw i nawet, moim zdaniem, uczestniczą w wielu rozgrywkach, tak? I nawet profesor Walery Sołowiej, który teraz jest takim znanym blogerem występującym w mediach opozycyjnych głównie, on tam pracował wiele lat, w niejasnych okolicznościach dla mnie został zwolniony, ale wielu ekspertów uważa, że profesor Sołowiej nadal pracuje dla jednej ze służb specjalnych i pracował, jak był na MGIMO, pracuje teraz i nadal przekazuje pewne informacje z okolic MGIMO, środka. Czyli to też jest bardzo, bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o tą politykę informacyjną, systemową. To MGIMO jest ważną instytucją i pytanie nawet, jeżeli by się zmieniła władza, jestem ciekawy, nawet w takiej formie rewolucyjnej, czy oni by to utrzymali. Oprócz MGIMO jest jeszcze Akademia Dyplomatyczna, są również inne uniwersytety, no, Moskiewski Uniwersytet Państwowy, bardzo prestiżowy, są Uniwersytet Petersburski za czasów Imperium Rosyjskiego, chociaż teraz też trochę próbują to utrzymać, był Uniwersytet Kazański, bardzo słynny, Lew Tołstoj miał tam zresztą, tam się uczył, specjalizacje językowe, tak, szczególnie te języki turkijskie, to jest bardzo, bardzo istotne, więc, znaczy, droga do dyplomacji, ona jest otwarta i to nie jest, i przez wiele lat Kreml starał się pozyskiwać właśnie osoby młode, osoby zdolne, osoby z aspiracjami aktywne. Po co? Żeby te osoby mogły tą swoją aktywność i siłę spożytkować w ramach aparatu państwa, żeby tej siły nie spożytkowały w działalności opozycyjnej, takiej działalności wywrotowej. To też jest bardzo charakterystyczne i w połączeniu to z kultem państwa i z tą ciągłością gdzieś to współgrało, tak? Oczywiście to jest też nie tak jednoznaczne, ale nie możemy odmówić temu, że ten model jakoś funkcjonował efektywnie na pewnych latach.
No dobrze, panie doktorze, już to padło to słowo. Słowo ciągłość. Znaczy, na ile te elity dzisiejsze, kształtowane na dyplomatów Federacji Rosyjskiej, istnieje ta ciągłość między nimi a tą elitą kształtowaną w Związku Sowieckim. A ta elita sowiecka z kolei nagle miała ciągłość z okresem carskim. Czy nastąpiło w pewnym momencie do jakiegoś jakościowego, znaczącego przerwania, czy nie? Czy może to jest ta grupa urzędnicza i zawodowa, która trwa, w której następuje kontynuacja, ciągłość, a przynajmniej ciągłość idei, a jeżeli idei, to jakiej?
To jest bardzo dobre albo bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że moja książka, ja w niej zawarłem taką myśl, że Związek Radziecki, czy Imperium Rosyjskie, czy też Rosja 1917 roku, czy też Biała Rosja, czy też Rosja Putinowska, czy Federacja Rosyjska, one od siebie się różnią w niektórych aspektach fundamentalnie. Natomiast jeżeli chodzi o dyplomację i w ogóle jeżeli chodzi o taką wspólność, ta wspólność to jest właśnie uznanie państwa jako zjawiska czy instytucji, która jest najważniejsza do przetrwania dla narodu i to państwo gwarantuje Rosjanom owładnięcie tym terytorium, bycie wielkim mocarstwem i rozwój całego życia narodowego i to jest chyba wspólna cecha i niezależnie czy to będzie Imperium Rosyjskie, czy właśnie nawet Rosja 17 roku, czy Carat i czy ta Związek Radziecki, czy teraz, to jest cecha wspólna i tutaj ta idea, czy konstrukcja, ta myśl jest na tyle silna, że czasami władca dokonujący czystek, czy mordując pewne osoby, on dużo nie ryzykuje, co jest oczywiście brutalne, ale on dużo nie ryzykuje. Dlaczego? Bo idea i tak przetrwa. A ta zamordowana, na miejsce tych zamordowanych osób przyjdą kolejni, którzy będą kontynuować, będą rzemieślnikami wokół tej idei, będą ją podtrzymać. I to jest chyba niestety taka bardzo wspólna cecha, o której ostatnio też mówią rosyjscy intelektualiści kremlowscy, że powinni właśnie to państwo jako instytucja i w ogóle państwo jako zjawisko, które powstało wcześniej niż sama wspólnota polityczna, czy wspólnota polityczna rusińska, czy rosyjska.
Odwrotnie niż na Zachodzie.
Dokładnie. Czyli tutaj oni mówią, tutaj z racji geografii, z racji rozwoju komunikacji, klimatu, te wspólnoty, czy wymiana handlowa, wspólnoty, społeczeństwa, grupy handlowe, one spowodowały, że zaistniała potrzeba budowania państwa, a tam odwrotnie. Tam potrzeba kolonizacji. Właśnie o tym pisał znakomicie Milukow. Ciekawe, że to potrzeba kolonizacji pewnych terytoriów spowodowała, że to państwo jako pierwsze powstało, czy się rozrastało. I my nie możemy tego zlikwidować, bo jeżeli my przyjmiemy ten model wynikający z tej nowoczesności, ale nowoczesności francusko-rewolucyjnej, to my to obalimy. Dlatego też reakcją na przykład Aleksandra I cara i ówczesnej doktryny państwowej i polityki zagranicznej było przeciwstawienie się modelowi francuskiemu na zasadzie, że w Rosji patriotyzmem to jest uznanie za jedno ojczyzny, cara, władzy, kraju i to zjawisko jest jedno. Czyli jeżeli jesteś patriotą, to musisz popierać obecną władzę. I to jest ten patriotyzm, silny patriotyzm polityczny, który wyklucza też taki też silny czasami nacjonalizm czy szowinizm, bo w tym ten patriotyzm polityczny też gwarantował dla carów podboje, budowę konstrukcji imperialnej. A konstrukcja imperialna zakładała, że elity podbitych państw, mimo że się rusyfikowały w pewnych aspektach, to czasami mogły zachować niektóre elementy tożsamości i służyć carowi, tak? I to jest bardzo, 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 bardzo istotne. I teraz nadal trwa walka tych modeli, tych modelu właśnie zachodniego, który reprezentuje opozycja imigracji, a tego modelu, który tutaj wrócił. I ta książka ma też na celu właśnie pokazanie, że Putin też się boi, a właśnie Putin się boi, że ktoś będzie próbował zniszczyć ten konstrukt, a Putin jako człowiek, który ma dziś jakieś takie rdzenie myślenia antykomunistycznego, chociaż oczywiście wchodzi w praktykę komunistów wielokrotnie, no to Putin odwołuje się bardzo często do właśnie tego patrzenia na Rosję jako Rosję, imperium rosyjskie i nieprzypadkowo nawet ostatnio prezes Sądu Konstytucyjnego Zorkin przyniósł mu mapę, tak? Tam chodziło oczywiście o kwestię Ukrainy, że braku Ukrainy na mapie, czy też jest uproszczeniem i można być skandalem, ale chodziło o pokazanie tej mapy, gdzie jest imperium rosyjskie, imperium i niestety to widać i myślenie historyczne, tak, i dyplomacja też rosyjska wykorzystuje historię, politykę historyczną do własnych celów i nawet ja obserwuję na przykład taką placówkę rosyjskiej dyplomacji we Włoszech, to ten też aspekt jest bardzo, bardzo eksploatowany z ciekawości właśnie II wojny, ale aspektów takiej wspólnoty socjalistycznej, ale generalnie też pokazanie, że Rosja była wielkim państwem, a Suworów tutaj też dotarł do Włoch także swojego czasu.
Czy Mołotow był pana zdaniem wybitnym dyplomatą? Nasze skojarzenie jest od razu z paktem Ribbentrop-Mołotow, koniec sierpnia 1939 roku, więc mamy skojarzenia zdecydowanie negatywne, ponieważ skutki zaznawaliśmy od 17 września 1939 roku, ale był dosyć długo tym dyplomatą, jak na sowieckiego urzędnika przy Stalinie.
Mołotow chyba był może nie wybitnym, ale bardzo dobrym wykonawcą woli dyktatora i to jest chyba, to jest ten kunszt, znaczy jeżeli można nazwać to kunsztem, który mu pozwolił właśnie przekuć tą politykę, czy wolę Stalina na arenie międzynarodowej i te trudne negocjacje i to, że Mołotow przeniósł na płaszczyznę negocjacji te praktyki, które pozwoliły mu się wybijać czy w życiu partyjnym, to na pewno było ważne, tak? I myślę, że ważną kwestią jest to, że fajnie jakby w Polsce przetłumaczono taką książkę, która powstała na podstawie rozmów z Mołotowem, bo Mołotow dość długo żył i jeden z dziennikarzy radzieckich już pod koniec istnienia Związku Radzieckiego, znaczy od lat 70. może tak, zbierał rozmowy z Mołotowem i one zostały wydane w latach 90. na początku perestrojki. Teraz z racji tego, że Rosja w pewnym momencie też uznała, że nie można odrzucać zupełnie Związku Radzieckiego, bo trzeba wykorzystać tą sprawczość. To ta sprawczość mocarstwowo-imperialna była dobra według reżimu. Może nie te takie represje, niektóre szaleńcze, ale sprawczość. I ta książka została wznawiona. Ta książka nazywa się po rosyjsku 140 biesied z Mołotową, czyli 140, można powiedzieć, rozmów z Mołotowem, gdzie dziennikarz, o pytanie, na ile tam było manipulacji, na ile Mołotow kłamał, nie mówił, bo widać, że nie chciał mówić na pewne rzeczy, ale cząstkowo tam Mołotow odpowiada, dlaczego on pewne rzeczy robił. Między innymi tam jest ważne źródło w postaci opisu jego wizyty w Berlinie w 1940 roku. To jest też ważne źródło historyczne. To jest człowiek, który spotkał się przecież z Hitlerem i negocjował z Hitlerem. Tak? I tam padają ważne kwestie. Ja je w książce przywołałem, bo tam na przykład pada taka kwestia, że per saldo nasza polityka zagraniczna była dobra, bo my ze Stalinem tyle ziemi nawojowaliśmy, że teraz możemy sobie tutaj ze światem zachodnim nim tam rywalizować. Czyli widać, że Mołotow też wszedł w pewne buty ministrów carskich, tak, realizując już tą politykę i myślę, że ta książka jest warta też wydania w Polsce, bo jeżeli my mówimy o tym neostalinizmie w Rosji, to musimy mieć też podstawę do rozpoznania intelektualnego, czym w ogóle był stalinizm, ale czym jest też ten neostalinizm, bo powtórne wydanie tej książki w Rosji, ono też o czymś świadczy, tak. Natomiast no, często bywa tak, że dobre książki rosyjskie, które gdzieś tłumaczą pewne procesy, one niestety w Polsce nie zostają wydane, a to jest duży błąd.
Pełna zgoda. Mam nadzieję, że wydawcy nas słyszą i odpowiedzą na apel pana doktora. No to na koniec. Trochę zrobiliśmy taką wycieczkę od teraźniejszości w przeszłość. Kim był w takim razie Paweł Milukow i dlaczego jest dla pana tak ważny, że teraz badawczo pochyla się pan nad nim i chce napisać jego biografię i ją wydać? No to czekamy.
To jest, znaczy, on mnie już kiedyś zafascynował, bo to był człowiek, który był szefem, znaczy szefem dyplomacji w czasie rządu tymczasowego, wprawdzie przez bardzo krótki okres, bo od powstania rządu tymczasowego do maja 17 roku, ale to był człowiek, który no, wydał tą odezwę o prawie Polski do niepodległości, tak? Ograniczoną, ale jednak była. Natomiast był to człowiek, który był historykiem, który tak można się powiedzieć z nizów społecznych wyrwał, bo jego ojciec był architektem moskiewskim, to nie była żadna tam wielka biurokracja, czy też nie była to wielka taka oligarchia, czy jakiś wielki finansista z czasów carskich. I to był człowiek, który z jednej strony stanął na czele, pod koniec Imperium Rosyjskiego, stanął na czele ruchu opozycyjnego, który miał na celu przebudowę Rosji na wzór takim ogólnie z Francji, a Wielkiej Brytanii, czyli chodziło o to, żeby Rosja miała ten ustrój oparty na zasadzie suwerenności narodu. Oczywiście to zależało, czy to będzie monarchia, czy to republika, to się wahało w poszczególnych okresach, ale to miało być państwo zachodnie, to miało być też mocarstwo zachodnie, Rosja. Rosja miała trochę na wzór Stanów Zjednoczonych, też Białorusinów, Ukraińców moim zdaniem tak zrusyfikować obywatelsko, tak, czyli z jednej strony dać wszystkim prawa obywatelskie, robienia kariery, wolność słowa, ale tym samym te wszystkie ludy miały się zlać w imperium, tak jak Stany Zjednoczone. To była ciekawa bardzo koncepcja. To był człowiek, który jednocześnie był badaczem i historykiem, czyli i to jest pytanie, czy on był na pewnym etapie bardziej politykiem, czy bardziej historykiem. To jest człowiek, który wydał trzytomowe dzieło, szkice z dziejów kultury rosyjskiej. Przed rewolucją lutową okazało się kilka wydań tej książki. To była przed upadkiem Saratu najlepiej sprzedająca się książka, która została przetłumaczona na kilka języków zachodnich, która miała odpowiedź na pytanie, dlaczego Rosja jest taka, jaka jest. I w Polsce nikt tego nie przemawiał przez 100 lat ponad. Także i Milukow później napisał później post factum po rewolucji dzieje rewolucji rosyjskiej, napisał o przyszłości Rosji, napisał generalnie też takie teoretyczne dzieło, praktyczno-teoretyczne, dlaczego rewolucje wybuchają. I był bardzo dobrym historykiem, analitykiem, może lepszym niż politykiem, bo ta jego próba budowania Rosji takiej została zniweczona. On zmarł, co ciekawe, w Vichy we Francji w 1943 roku. Chociaż Stalin bardzo często czytał jego gazetę migracyjną, czyli tutaj też był wpływ ciekawy do zbadania. Nawet taka książka kiedyś w Norwegii w 1983 w Oslo została wydana, takiego badacza Nielsena, ciekawa, chociaż jeszcze bardzo skąpa. I Milukow jeszcze jest z tego powodu ważny, bo to jest badacz, to jest historyk, ale to jest człowiek, który jeszcze w czasie wojny domowej w Rosji miał pewien epizod. Epizod polegający na tym, że on był najpierw bardzo profrancuski, chciał prowadzić wojnę do zwycięskiego końca, ale przyszli bolszewicy, rozwalili rząd tymczasowy i tak dalej, i tak dalej. I bolszewicy oczywiście zawarli, żeby też przetrwać i wygrać wojnę domową, zawarli traktat brzeski z Niemcami. A Milukow w tym czasie próbował przeorientować Niemcy i pojechał do Kijowa i jako wielki człowiek profrancuski, proamerykański, proangielski, wybitny zapadnik, taki zachodni człowiek, pojechał do Kijowa pretraktować z Niemcami. I on wtedy im powiedział tak, że słuchajcie, zrywajcie z bolszewikami, postawcie na nas, to będziecie mieli Rosję przyjazną, odbudujemy ten ład i ja zrozumiałem teraz, że to jest szansa. I co ciekawe, to jest wielki przykład, bo to moim zdaniem kilkumiesięczny epizod jest jednym z przykładów, jest jednym z korzeni intelektualnych traktatu Ribbentrop-Mołotow moim zdaniem. Bo wtedy w swoich dziennikach Milukow napisał wprost, że w takich sytuacjach czasami trzeba zmienić swoje poglądy o 180 stopni, czasami polityka zagraniczna jest zupełnie oderwana od tego, co jest wewnątrz państwa, tak? Czy z ustrojem i tak dalej. Oczywiście Niemcy nie poszli na taki układ. On wyjechał do Paryża, początkowo w Paryżu go nie chcieli, no to Anglicy go przejęli. Ja teraz w Stanach Zjednoczonych znalazłem pewne dokumenty w archiwum, które nawet świadczą o tym, że Anglicy próbowali go wykorzystać przeciwko Polsce, w sprawie granicy wschodniej. Natomiast on później postawił na walkę z bolszewikami, chociaż ten epizod z 18 roku, on Powiedział później, że to był błąd, ale z drugiej strony pokazuje, że w Rosji, kiedy jest sprawa na ostrzu noża i kiedy trzeba uratować imperium, to nawet można porzucić te swoje ideały takie demokratyczne, liberalne i podobno pod koniec życia, ale tu jeszcze trzeba te źródła odnaleźć. Podobno pod koniec życia Milukow na łożu śmierci powiedział, że Stalin jednak realizował właściwą politykę, więc pytanie, czy to nie zmieni w ogóle biografii tego człowieka i to jest wielka zagadka badawcza, ale to jest człowiek, który reprezentuje trzy różne epoki. Co ciekawe, w Instytucie Hauera w Stanach Zjednoczonych leży jego nieopublikowana książka o polityce zagranicznej Rosji. To dzisiaj ona jest niepublikowana, leży po prostu jako maszynopis.
Będzie pan miał możliwość jej przejrzenia przynajmniej?
Znaczy, jeżeli państwo polskie da mi pieniądze na kwerendę, bo planuję jechać, bo byłem teraz w Nowym Jorku, w archiwum Bachmietiewa, gdzie część dokumentów widziałem, mam, to już zrobiłem, ale druga część jest właśnie w Hauerze i chcę tam pojechać, bo to będzie takie zamknięcie tego wszystkiego badań. Natomiast Milukow jest moim zdaniem jedną z kluczowych postaci do zrozumienia intelektualnego, tak, i też pragmatyki rosyjskiej polityki zagranicznej i państwa, bo wizja dziejów Rosji, ona jest w podręcznikach, tak? Ona jest w podręcznikach, czy też walka między dwoma wizjami. Pierwsza to jest ta wizja Milukowa, z jednej strony państwo oddolne, ale też może być w postaci imperium demokratycznego, chociaż też Milukow ma właśnie takie zwroty niesamowicie pragmatyczne i on jest być może ojcem traktatu Ribbentrop-Mołotow na pewien sposób. To jest oczywiście takie publicystyczne teraz uogólnienie, ale nie można tego odrzucać. A z drugiej strony może służyć jako też taran tych zmian, i część ludzi się boi, tak, czy na Kremlu, chociaż jego książki czytają, moim zdaniem, czy czytali, bo też Milukow ma tą wizję, miał tą wizję opisu, jak doprowadzić do rewolucji. I Modest Kolerow, który jest związany z Kremlem, który pracował w administracji prezydenta, a teraz pracuje w archiwum państwowym, Modest Kolerow bardzo często o tym opowiada, tak, i więc gdzieś nawet ci dostojnicy kremlowscy czy około kremlowscy czasami stukają z tą wiedzą do Kremla, a jedną z wielką fiksacji, tak, cara jest utrata władzy, a więc te postacie są kluczowe, więc odpowiadając tak przedługo, trochę się zapaliłem przy tej postaci, ale mówię, siedzę nad nią, badam ją teraz, więc to jest jakby coś, co...
Bardzo dobrze, to jest teraz tylko pytanie, kiedy książka będzie?
To jest projekt na 3-4 lata, to trzeba trochę poczekać, będą artykuły, teraz się też kończę jeden taki artykuł do Londynu, ale ona, to jest kilka lat, natomiast ona będzie i myślę, że to będzie coś, co pozwoli chociaż zapełnić te braku tłumaczeń, bo najlepiej było, żeby czytać książki Milukowa, też to byłoby przydatne, ale no
to
i nie ma.
Drugi apel do wydawców, po pierwszym apelu, żeby wydać rozmowy Mołotowa.
Tak, znaczy, a Milukowa, ja powiem tak, jeżeli to jest wydane po angielsku, jeżeli to jest wydane po francusku, po niemiecku, tak, to dlaczego nie Polska, która jest jednym z krajów, który wie o wschodzie prawie wszystko, czy chce wiedzieć prawie wszystko.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa zachęcam do przeczytania książki pana doktora, Dzieje najnowsze dyplomacji rosyjskiej od Tsushimy do Ławrowa. I bardzo dziękuję raz jeszcze za rozmowę.
Bardzo dziękuję.